Akademia Życia.
Olga Gordiejew, dzień dobry. Święta Bożego Narodzenia już za rogiem. Właśnie na te okazje najczęściej szukamy oryginalnych prezentów. Te przemyślane, wyszukane, zindywidualizowane potrafią rozpalić wyobraźnię. I dużo nam mówią i o nas, i o tych, od kogo prezenty dostajemy. O znaczeniu prezentów, na które czekamy, którymi obdarujemy współświętujących. Porozmawiam dziś z współtwórczynią sklepu charytatywnego Fundacji Dialog, kulturoznawczynią Olgą Marszałek i psychoterapeutą z poradni In Progress w Siemiatyczach Danielem Podolińskim. Czym kierujemy się przy wyborze prezentów? Jakie emocje temu towarzyszą? Na ile istotne jest ich świąteczne opakowanie? Może ktoś szybko zmieni plany prezentowe albo utwierdzi się w tym, że wybór, którego dokonał, jest właściwy, trafiony? Proszę zostać z nami. Zaczynamy.
Akademia Życia.
Nie ma chyba nikogo, kto nie lubiłby dawać i otrzymywać prezentów. Taka myśl przyszła mi do głowy, kiedy zastanawiałam się nad pierwszym zdaniem, którym chciałam rozpocząć tę rozmowę. Ale zanim ono wybrzmiało mi w głowie, już czułam pewną niezręczność tej myśli, no bo przecież z prezentami bywa różnie. Są tacy, którzy lubią obdarowywać i otrzymywać. Są tacy, którzy lubią dostawać, ale miewają kłopoty z przyjmowaniem. No a mamy pewnie takich Scrooge'ów czy Grinch'ów w swoim otoczeniu, którzy w ogóle nie myślą o tym, by komuś zrobić się prezent. Pierwsza myśl sugeruje, że wpisałabym się do tych, co i lubią dawać, i otrzymywać. A moi goście, Olga Marszałek, współtwórczyni sklepu charytatywnego Fundacji Dialog.
Zdecydowanie kocham robić prezenty i uczę się je dostawać bez wyrzutów sumienia, kiedy na przykład wiem, jak drogi był to prezent.
Psychoterapeuta z poradni In Progress w Siemiatyczach, Daniel Podoliński. W której grupie by się znalazł?
Ja lubię je dostawać i lubię je robić. Zazwyczaj mam duży problem z tym, żeby jakoś się wpasować swoją reakcją w to, co myślę o oczekiwaniach osoby obdarowującej. Natomiast wydaje mi się, że wychodzi mi to coraz lepiej.
Przyznam się, że tym pytaniem chciałam trochę ciebie wywołać jednak do odpowiedzi. Co to, do której z tych grup byśmy się zakwalifikowali, mówi nam o nas?
Badania nad mózgiem i nad w ogóle biochemią mózgu pokazują, że w momencie, kiedy planujemy dawanie prezentów, no to tam już następuje jakiś namysł nad relacją. Więc musimy przeanalizować to, co nas z kimś łączy, co ten ktoś lubi. Idzie tam jakaś analiza, czasem w polu świadomym, czasem w nieświadomym, a już w samym momencie obdarowywania w mózgu wydziela się oksytocyna, czyli ten neuroprzekaźnik, który jest odpowiedzialny za budowanie więzi i w ogóle za przywiązanie. Oksytocyna działa nie tylko dobrze na nasze samopoczucie, ale jak wskazują badania, na przykład na jelita, więc jeśli chcemy mieć zdrowe jelita, musimy robić ludziom prezenty. Natomiast wiesz, myślę sobie o tym, że każdy z nas potrzebuje czuć tę więź i potrzebuje czuć to przywiązanie, które się wytwarza za sprawą dawania prezentów. Każdy z nas lubi czuć tę radość, która się tworzy za sprawą otrzymywania tych prezentów. Jeśli ktoś organicznie nie lubi tych prezentów robić, to z mojej perspektywy szlibyśmy w diagnozę jakiegoś zaburzenia.
Co z tym kłopotem w otrzymywaniu?
Czasem rzeczywiście prezent jest nietrafiony i wtedy musimy się porządnie spiąć, jeśli jesteśmy dobrze wychowani, żeby całym sobą pokazać jednak jakieś strzępki radości. Natomiast no, zazwyczaj jesteśmy zakłopotani z różnych powodów, tak jak Olga przed chwilą mówiła, czasem prezent jest przestrzelony cenowo, jakoś sobie inaczej go wyobrażaliśmy, inaczej sobie wyobrażaliśmy to, w jaki sposób zostaniemy obdarowani, inaczej sobie wyobrażaliśmy minę obdarowującego, okoliczności obdarowania, więc tam się nakłada na siebie tyle płaszczyzn, że w zasadzie jako analiza to trudno to tak wyłuskać.
A nie wpisalibyśmy w to jeszcze takiego pytania, czy zasłużyłam, czy aby jestem wystarczająco dobry, by dostać prezent?
Tu już mnie zapraszasz do takich pogłębionych analiz psychologicznych, gdzie jest to sprawa indywidualna. Jeśli ktoś ma tego typu refleksje, no to jest to do przyjrzenia się.
Generalnie naturalnym odruchem jest dawanie i umiejętność przyjmowania prezentów, albo przynajmniej uczenie się przyjmowania. To powinno nas cieszyć.
To jest też jakiś proces, który zachodzi w obszarze dojrzałości emocjonalnej każdego z nas. To się pojawia wraz z wiekiem. Ja też na starość.
Chętniej przyjmujesz?
Chętniej przyjmuję, dokładnie.
Niezależnie od tego, w której jednak grupie byśmy się odnaleźli, no to właśnie przed świętami się mobilizujemy i ogarniamy temat prezentów. Całe szczęście, że ankieta przeprowadzona przez firmę Wyjątkowy Prezent, która dotyczyła naszych upominkowych zwyczajów, potwierdza to, co powiedziałeś, Danielu, przed chwilą, czyli że tą podstawową emocją, która towarzyszy nam przy robieniu, wybieraniu prezentów, jest radość, ta oksytocyna wymieniana tutaj wielokrotnie. No ale właśnie, czy rzeczywiście tylko radość, czy to zależy może też trochę od tego, kiedy zaczynamy myśleć o tych prezentach, bo jeśli szukamy prezentu już od wakacji, myśląc o Bożym Narodzeniu, no to mamy i czas, by pomyśleć o kimś, kogo chcemy obdarować i przyjrzeć się różnym pomysłom, które w związku z daną osobą, którą chcemy obdarować, przyjdą nam do głowy. No a pewnie zupełnie inaczej będzie to wyglądać, jeśli o tym prezencie myślimy dziś, jutro, no i tutaj tę radość może zastąpić zniecierpliwienie, złość, zdenerwowanie.
W tym przedświątecznym czasie mam przyjemność obserwacji klientów, którzy przychodzą do sklepu charytatywnego i to naprawdę są bardzo różne pomysły na prezenty.
Można cię też spotkać na jarmarku świątecznym,
tak,
bo tam
na jarmarku
też
świątecznym też jestem i tam są osoby najbardziej spanikowane, szczególnie, że już ten termin świąt jest
presja
coraz bliżej,
czasu.
Więc pojawia się presja czasu. I ja się wtedy zastanawiam, bo często dostaję pytanie, a co najczęściej kupują ludzie? A co macie fajnego? Przychodzą ludzie, którzy nie mają konkretnego prezentu i to są mężowie, żony, wnuczki, córki. I tak sobie myślę wtedy, że chyba taką pierwszą rzeczą, którą te osoby powinny podarować bliskim, to jest czas. Bo jeżeli nie mają tego prezentu, nie mają tego pomysłu, to znaczy, że nie do końca znają potrzeby tej drugiej osoby, że niekoniecznie wiedzą, co sprawiłoby przyjemność tej drugiej osobie. I od tego chyba trzeba zacząć. Ja jestem wielką fanką przygotowywania listy świątecznych prezentów. To praktykuję z najbliższą mi osobą i zawsze te prezenty wywołują dużą radość. Żyjemy w takiej kulturze przesytu, nadmiaru i niektóre osoby mają wszystko, ale naszym zadaniem jest znaleźć to coś, co faktycznie wywoła uśmiech na ich twarzy. I oczywiście w sklepie charytatywnym mamy prezenty dla takich osób, które są niezdecydowane, bo zawsze dobrym prezentem będzie ekologiczny miód czy herbatka na dobry sen. Ale tu chyba nie o to chodzi. Naprawdę warto się zastanowić nad tym, czego ta druga osoba pragnie i co sprawi jej największą radość.
Co druga osoba pytana o to, przyznaje się, że nie szuka żadnych inspiracji ani w internecie, ani u sprzedawców. No, a może cię to rozczaruje, ale ta wspomniana przez ciebie lista życzeń to doświadczenie zaledwie co siódmego z nas. Czyli rzeczywiście bardzo...
O nie, nie, nie. Apeluję, żeby robić listy życzeń.
No. Właśnie, to może jest... to zachęta, to jest jakiś trop, zwłaszcza, że na takiej liście rzeczywiście powinno się znaleźć więcej pomysłów, żeby to, co wybierzemy, wciąż było niespodzianką, żeby to nie były tak listy zrealizowane jeden do jednego.
Oczywiście, że tak. Warto rzeczywiście gdzieś tam zaskoczyć osobę, którą obdarowujemy prezentem, no ale mimo wszystko taki brak konsultacji zupełny, nawet brak takiego taktownego podpytania osoby, którą chcemy obdarować o to, co chciałaby dostać, albo co lubi, czy o jakieś zainteresowanie konkretne. To jest takie ryzyko, że postawimy tą osobę właśnie w tej sytuacji, że trzeba będzie ścisnąć wszystkie żebra, żeby udawać radość.
Czym warto się kierować, wybierając prezent?
Moim zdaniem przede wszystkim gustem osoby obdarowywanej i jej wyraźnym życzeniem co do tego prezentu. Żyjemy w czasach przekleństwa tego, że mamy już wszystko i bardzo ciężko jest się wpasować w to, czego nie mamy albo czego możemy potrzebować. Ja, prawdę mówiąc, nie jestem wielkim entuzjastą robienia listy życzeń, ale to dlatego, że lubię być zaskakiwany i lubię zaskakiwać, natomiast rozumiem, że jest to bardzo indywidualne. Jeśli zaś chodzi o twoje pytanie odnośnie tego, czym powinniśmy się kierować przy zakupie prezentu, no to na pierwszym miejscu mocno bym się wsłuchał w osobę obdarowywaną, nawet jeśli nie mówi tego bezpośrednio, te pragnienia zawsze się da z człowieka wyczytać. Natomiast jeśli ktoś jest niedostępny i skryty, no to wtedy niestety uruchamiamy swoją wyobraźnię i próbujemy być bardzo kreatywni i zaskakujący i w ogóle się nie przejmujemy tym, że możemy nie trafić. Coś, co nie trafia w pierwszym momencie, być może trafi za tydzień. Ja to się najbardziej smucę tym, że coraz mniejsi ludzie w werbalizowaniu swoich oczekiwań prezentowych jednak wymieniają pieniądze. To jest taki znak naszych czasów. No, z jednej strony pewnie oznacza to jakąś autonomizację młodych ludzi, a z drugiej jednak zabiera taką kreatywność ich rodzicom albo w ogóle tym, którzy chcą ich obdarowywać.
A co myślicie? Powiedziałeś o pieniądzach i przypomniało mi się, jak przed tym programem rozmawiałam z koleżankami w redakcji i z takim pewnym niesmakiem mówiłyśmy o doświadczeniu dawania sobie nawzajem w rodzinach nawet, czy w klasach bonów do sklepów. Nie podoba nam się w tym to, że dając 50 zł, też dostaniemy od kogoś 50 zł, tylko do zrealizowania w sąsiednim sklepie.
To jest smutne, że dzisiaj
a też
wiele
często
osób...
takie karty pojawiają się na tych listach.
Tak, ludzie wolą sami sobie kupić prezent, ale omija ich wszystko, co jest najpiękniejsze w dawaniu i otrzymywaniu prezentów, czyli budowanie tej relacji.
To, że ktoś o nas myślał tak, przez jakiś czas, zastanawiając się nad tym, co
nam
nas ucieszy.
Dokładnie tak, więc to jest takie pozbawianie się tej radości świąt, dawania prezentów.
Czyli kartom podarunkowym mówimy stanowcze nie?
Może nie aż tak stanowcze. Karty podarunkowe często ratują nam życie w ostatniej chwili, kiedy za długo
to prawda.
Odkładamy. Mówimy takie umiarkowane nie, dajemy sobie prawo do wykorzystania, sięgnięcia po ten zasób dopiero wtedy, kiedy już naprawdę, naprawdę umieramy z niemocy.
Akademia Życia.
Ponad 90% badanych wskazuje, że najbardziej lubią otrzymywać prezenty, które są powiązane z ich pasjami, z hobby i zainteresowaniami. Czyli tu wracamy do tego, że trochę myśli musimy skupić i skoncentrować wokół osoby, którą chcemy obdarować.
No, to jest taki też piękny proces pogłębiania relacji z tą drugą osobą, bo faktycznie musimy się dobrze zastanowić nad tym, czego ona potrzebuje.
Ale oprócz tego, że czasami chcemy coś zrobionego własną ręką, to czasami jest też magiczny urok w wyjątkowo niepraktycznych i zaskakująco pięknych drobiazgach. I też miałam takie doświadczenie parę lat temu, że otrzymałam maleńką broszkę, która... W tym momencie, kiedy ją dostałam, wydawała mi się najpiękniejszym prezentem na świecie.
Tak, to jest cudowne, kiedy dostajemy coś tak pięknego, czego się nie spodziewaliśmy.
Cały czas jesteśmy skoncentrowani, czy wymienialiśmy do tej pory jednak takie prezenty materialne. A czy waszym zdaniem prezenty muszą być tylko materialne? Bo ja właśnie mam wrażenie, że coraz chętniej otwieramy się na emocje, przeżycia, doświadczenia, które możemy komuś podarować poprzez na przykład vouchery na warsztaty albo bilet na masaż.
Tylko to jest pytanie, czy ten prezent przestaje być materialny wtedy, kiedy jest voucherem, bo voucher jest dalej zmaterializowany, można go dotknąć, obejrzeć i...
Ale prezentem będzie na przykład to uczucie przyjemności, które będzie towarzyszyło osobie wymasowanej. Przyjemności dotyku, który ktoś ci ofiaruje.
To jest takie kupowanie
pośrednio
wspomnień.
Na przykład.
Tak naprawdę. Takich przyjemności dla tej osoby.
Ale ja mam tu na myśli na przykład też, nie wiem, lot balonem. No tak, musisz dać komuś voucher albo, nie wiem, no teatr, zaproszenie na spektakl. Tak, by wejść i zobaczyć, musimy mieć dokument, który nas do tego uprawnia, ale to, co jest finalnym efektem tego prezentu, no nie jest materialne. To jest coś, co zapisuje się w nas emocjami.
Biorąc pod uwagę to, jaka jest skala nietrafionych prezentów i jak bardzo to jest komercyjne, to faktycznie kupowanie przeżyć, które nie generują za sobą żadnego śladu, no to jest taki ekologiczny prezent, który też sprawi, że ta osoba będzie miała cudowne wspomnienie, no bo lot balonem to jest coś wielkiego. Czy nawet taki masaż dla osoby, która dużo pracuje, to będzie coś, co myślę, że doceni.
Nie jesteś przekonany, Danielu?
Wiesz, ja myślę cały czas, że jest to jednak pytanie o pogłębienie relacji, bo jak o tym rozmawiamy, przypomina mi się przykład mojej koleżanki, która na 40 dostała skok ze spadochronu, który był kompletnie nie do zrealizowania. Elżbieta ma lęk wysokości. I to zupełnie nie jest jej bajka. Miała duży kłopot z tym, żeby to sprzedać i kupić za tę kwotę coś, co ją rzeczywiście ucieszy. Znam też osoby, które nienawidzą być masowane, więc myślę, że tutaj się jednak sprawdza ta zasada, że namysł i uwrażliwienie, taka uważność na osobę, którą obdarowujemy, jest kluczowa i bez względu na to, czy będzie to prezent materialny, czy niematerialny, chociaż tak jak Olga hołduje temu, żeby jednak ślady po prezentach zostawiać jak najmniejsze we wszechświecie, no to sama geneza wyboru prezentu i tak wychodzi od poziomu relacji.
Przyznaję się wam, że w moim sercu szczególne miejsce w ogóle w całej hierarchii prezentów, szczególne miejsce zajmują prezenty charytatywne, czyli takie już na początku podwojone dobro, bo nie dość, że chcemy tym prezentem komuś sprawić radość, to już w momencie kupowania tego konkretnego na przykład drobiazgu ze sklepu charytatywnego, już w tym pierwszym akcie też jest gest pomocy, gest dobra. Takie zwielokrotnione dobro.
W ostatnim czasie napisałam, że w sklepie charytatywnym Fundacji Dialog tworzymy łańcuch miłości. I faktycznie tak jest, bo po pierwsze, kupując te charytatywne przedmioty, my wspieramy rękodzielników z Podlasia, wspieramy seniorów, z którymi współpracujemy, którzy szyją dla nas między innymi zabawki. Wspieramy podopiecznych fundacji, bo część oczywiście pieniędzy, które zarabiamy, trafia do osób potrzebujących. No i na końcu jest oczywiście ta nasza bliska osoba, która otwiera ten prezent i ma wielki uśmiech na twarzy, więc tutaj naprawdę wszyscy wygrywają.
Z mojej perspektywy to jest absolutnie przepiękne dzieło i należy to robić i rzeczywiście to jest na pierwszym miejscu, ale myślę sobie też o rzeczach odkupowanych takich second handowych przez wszystkie portale aukcyjne, kiedy ktoś coś wyprzedaje albo mamy jakiś kiermasz garażowy, dzieci robią remanent w swoich kufrach i szafach i rzeczy dostają swoje drugie życie i też mogą służyć jako prezent. Jest to zaraz po charytatywnym zakupowaniu prezentów.
Ale też w naszym sklepie przed świętami zorganizowałam kiermasz książek. Likwidowaliśmy w Fundacji Dialog Bibliotekę i mieliśmy naprawdę bardzo fajne, mamy wciąż bardzo fajne pozycje do sprzedaży w sklepie i byłam bardzo zaskoczona reakcją pewnej pani, która widziała kolekcję Harry'ego Pottera i pomyślała sobie, okej, mój wnuczek jest w takim wieku, że pewnie by chętnie poczytał. No i jej zastanowieniem było to, czy ona może podarować używane książki. Te książki były oczywiście w dobrym stanie, ale miały kartę biblioteczną, miały wypisany numerek ołówkiem i to już ją jakoś powstrzymywało przed tym. Boimy się dawać rzeczy używane w prezencie, co jest ogromnym błędem, bo czasami te rzeczy są super.
Ja myślę, że to by wystarczył po prostu kontekst, wprowadzenie, opowieści, poszerzenie tej historii, tych książek, dlaczego właśnie te są szczególnym prezentem.
Akademia Życia.
Radość towarzyszy nam przy kupowaniu prezentów. Chcielibyśmy ją widzieć również na twarzach obdarowywanych. W praktyce jednak chęć uszczęśliwienia kogoś nie zawsze idzie w parze z radością obdarowywanego. To już wspominaliście obydwoje. A badania pokazują, że ponad 70% z nas udaje, że prezenty nam się podobają. Pewnie wszyscy zgodzimy się co do tego, że w gorączce świątecznych zakupów łatwo o pomyłkę. No a jak jej uniknąć? Czego nie kupować? By za chwilę dojść do tego pytania o to, czy macie jakiś pomysł na prezenty nietrafione, co z nimi zrobić, ale dojdziemy do tego. Czego nie kupować?
Ryzykowne prezenty to takie bardzo osobiste, na przykład perfumy. Nie każdemu spodoba się zapach, który otrzymuje i ja mam jeden pomysł na to, gdzie mogą trafić nietrafione prezenty i to jest sklep na dworcu PKP. Oczywiście chętnie przyjmiemy te rzeczy i być może one staną się kiedyś wymarzonym prezentem dla kogoś innego.
I to będzie ta wartość dodana. Nawet jeśli nam nie udało się ucieszyć z prezentu, to może przez ten gest zaniesienia tego przedmiotu do sklepu charytatywnego poczujemy się lepiej.
Pewnie,
i to
że
będzie
tak.
Ten moment uśmiechu.
Dokładnie.
Czego nie kupować? Jakich prezentów unikać?
Prezenty nietrafione to w mojej głowie takie prezenty, kiedy, nie wiem, dostajemy od teściowej turecki sweter z tekstem, żebyś miał wreszcie coś porządnego. Albo grube rajtuzy, nie? Natomiast myślę sobie, że pomysł Olgi jest tutaj...
Brzmisz tak wiarygodnie, jakbyś doświadczył.
Mam 100 tysięcy par rajtus od własnej teściowej.
Nie masz swetru?
Tak czy inaczej, myślę, że po pierwsze trzeba dać prezentowi czas, żeby zapracował na siebie i zapracował jakoś w naszym przeżyciu tak, żeby zaczął cieszyć. Być może to przyjdzie, a jeśli nie, sklep Fundacji Dialog na dworcu PKP w Białymstoku.
Najmniej cenione przez nas prezenty to tak zwane podarunki praktyczne. Często zresztą towarzyszy dobra intencja kupującego, no ale interpretacja bywa zupełnie inna i w czołówce tych najmniej trafionych pomysłów na prezent prym wiodą skarpetki, nie rajstopy, ale skarpetki, piżamy, no i sprzęt AGD. I w dodatku też nie lubimy takich rzeczy, które mogłyby sugerować, że mamy jakieś słabe strony. Czyli na przykład voucher na zabieg wyszczuplający. Masaż tak, ale zabieg wyszczuplający, dziękuję. Kremy na zmarszczki niekoniecznie, antycelulitowe, zestawy żeli pod prysznic, czy poradniki dotyczące sprzątania, albo za małe ubrania.
Dezodorant do ust, wyobrażacie sobie dostać coś takiego?
Nie, no dobrze, myślę, że jednak w kontekście Świąt Bożego Narodzenia nie wchodzi to w grę. Masz w jakimś zestawie kosmetyków. A gdzie szukać tych oryginalnych? jarmarki, rękodzielnicy.
Właśnie jarmark w Białymstoku jest takim miejscem, gdzie tego rękodzieła jest sporo. W naszym sklepie na dworcu zresztą też, bo współpracujemy z kilkunastoma firmami. I to jest też biżuteria, taka wyjątkowa, żywiczna. No chyba fajniej jest dostać biżuterię taką zrobioną ręcznie niż żel pod prysznic. No umówmy się. To jest chyba kwestia pewnego ryzyka. Możemy zaryzykować i kupić jakąś wyjątkową rzecz zamiast tego praktycznego prezentu, żeby jednak móc tą osobę czymś takim zaskoczyć i żeby było miło.
No i jest to też kwestia pewnego wyboru. Czy szukamy czegoś, czy chcemy więcej czasu poświęcić na znalezienie, czy po prostu odhaczamy ten punkt do zrobienia przed świętami.
Ale myślę sobie też, że to, o czym mówi Olga, czyli szwendanie się po jarmarkach, odwiedzanie sklepów charytatywnych, dostarcza nam jeszcze jednej wielkiej przyjemności poszukiwań, bo zobaczcie, że w czasach, kiedy tak naprawdę większość zakupów robimy w sieci, też ją sobie odbieramy. Kliknięcie nigdy nie dorówna wzięciu czegoś do ręki, nawet z arsenału rzeczy rękodzielniczych. I zawsze będzie jakoś tak, no może nie zdehumanizowane, ale jakoś odbierające tę przyjemność podotykania, przymierzenia, wyobrażenia sobie, jak ktoś w czymś będzie wyglądał albo z czymś, tak jak mówiłaś o tej broszce.
Jeśli chodzi o to, jak dużo czasu potrafimy przeznaczyć na to, by znaleźć prezent, to okazuje się, że ponad 60% z nas deklaruje, że to nie ma znaczenia. Jesteśmy przeznaczyć nawet kilka dni w stanie albo kilkanaście, byle trafić na ten konkretny, odpowiedni prezent i okazuje się, lubimy robić prezenty nie tylko bliskim, nie tylko rodzinie, ale w tym czasie przedświątecznym myślimy też o takich dalszych znajomych, a nawet o czworonogach, które mieszkają razem z nami w domu. Prezenty świąteczne wręcza większość z nas. Okazuje się jednak, że istnieje więcej niż jedna strategia ich wyboru, zakupu. No i w zależności od tego, którą wybierzemy, możemy sami być albo Mikołajem w kolorze zielonym, niebieskim, czerwonym albo żółtym. To ja wam proponuję taką zabawę. Przedstawię wam sylwetki tych Mikołajów w różnych kolorach i przypiszcie sobie jeden z tych czterech kolorów. Zielony Mikołaj przywiązuje dużą wagę do dopasowania prezentu do danej osoby i jej zainteresowań. Zieloni to dobrzy słuchacze, którzy potrafią umiejętnie podpytać, kto czego potrzebuje. Podarunki nie są przesadnie drogie, ale zawsze wyjątkowe. Często zrobione, zapakowane samodzielnie i zamiast jednego prezentu zieloni Mikołajowie wolą wręczyć kilka drobnych i chętnie polują przy tym na jakieś specjalne rabaty, promocje. Zieloni Mikołajowie zapełniają często swój worek prezentami kupowanymi online, no i najchętniej kompletują zawartość z dużym wyprzedzeniem, nawet parę miesięcy wcześniej. To zieloni. Następna grupa to niebiescy Mikołajowie i oni wybierają upominki uważnie, ale to jest zwykle jedna, przemyślana, dopasowana do osoby rzecz. Stawiają mocno na użyteczność, nie są rozrzutni, też szukają promocji, ale bardziej liczy się dla nich to, co w środku niż na zewnątrz. Pakowanie zwykle zlecą komuś albo skorzystają z gotowych opakowań i tak na spokojnie przyjmują święta, czyli jakieś 2-3 tygodnie przed świętami są już do nich przygotowani. Czerwony, uwaga, wcale nie najczęstszy. Można się od niego spodziewać jednego, ale za to drogiego prezentu. I zawsze też wybierze coś dobrej jakości. Tutaj opakowanie schodzi na dalszy plan. Ważny jest środek, praktyczna rzecz, na lata najchętniej. I taki Mikołaj nie zostawia też poszukiwań upominku na ostatnią chwilę. Przygotowuje się skrupulatnie, nawet z 2-miesięcznym wyprzedzeniem. No i jeszcze jeden Mikołaj, ten żółty, najbardziej spontaniczny, nieprzewidywalny, który czasem na prezenty wydaje mniej, czasem więcej, część kupuje z wyprzedzeniem, część w ostatniej chwili, unika schematów, liczy się kreatywność, można się spodziewać od niego prezentu z duszą, znajdzie go nie tylko w internecie, w sklepie, ale też właśnie wyszpera na targu czy jarmarku i zwykle takich upominków ląduje kilka dla osoby obdarowywanej, no i są wszystkie też specjalnie opakowane. Żółci przywiązują wagę nie tylko do samego prezentu, ale właśnie też do oprawy. No i tu jest pytanie do was. Którym kolorem Mikołaja jesteście?
Żółtym.
Danielu?
Ja się nie zgadzam. Na taką kategoryzację. Ta ankieta jest beznadziejna.
Ale możesz być wielokolorowy, możesz się złożyć.
Tak, ale właśnie to mi się składało na początku, bo jak zaczęłaś czytać o zielonym, myślę, o to ja, to
jestem,
ja, to
zielony.
Ja. Jestem zielony, jestem zielony.
Zakupów online już wiedziałam, że to nie ty.
Ale wiecie, ja sobie też myślę, że w zależności od tego, kogo mamy po drugiej stronie, takim Mikołajem się stajemy, bo jeżeli, nie wiem, mam kupić prezent osobie, która jest na wskroś praktyczna, no to wybiorę wiertarko, wkrętarkę i nie będę się zastanawiać nad tym, czy będzie w pięknym pudełku, tylko dam ją bez niczego. No to wtedy by wychodziło, że jestem jakimś tam, iść tam czerwony, czy już
niebieskim, nie wiem, może niebieski, takim praktycznym, dokładnie. Konkretnym.
Więc tak sobie myślę, że ta analiza, kogo mamy naprzeciwko, też determinuje nasz kolor jako Mikołaja, ale najbardziej zielony.
No widzicie, a ja właśnie muszę wam powiedzieć, że tak, jak czytałam pierwszy raz, to wydawało mi się, tak jak Olga, że zdecydowanie żółty. Bo trochę chaosu, część prezentów kupiona, część nie, ale wszystkie oczywiście strategicznie przemyślane. Natomiast teraz, kiedy wam czytałam tę zabawę, to pomyślałam właśnie o zielonym. Też jest mi bliski, a tak naprawdę pewnie się gdzieś mieszają. To ja tak będę pomiędzy wami tutaj z kolorem. Natomiast niezależnie od tego, czy właśnie jesteśmy żółci, zieloni, niebiescy czy czerwoni, jeśli chodzi o tę klasyfikację mikołajową, no to jednak wszystkim przyświeca chyba jeden cel. Chodzi nam o to, żeby uszczęśliwić tego obdarowywanego. No ale też nie muszą te prezenty świąteczne być tylko kupione. Możemy też tak naprawdę, jeśli nie dysponujemy pieniędzmi, które chcielibyśmy przeznaczyć na jakąś materialną rzecz, możemy przecież zrobić coś sami. Ja na przykład z nutą dużego sentymentu wspominam ciocię, która co roku piekła z myślą o nas wszystkich pierniczki. Każdy dostawał inne pierniczki. To wymagało jej czasu, jej zaangażowania, jej serca, które wkładała. I chyba nie ucieszyłby mnie żaden inny prezent od niej tak bardzo, jak właśnie te pierniczki, które lądowały potem w nas. No ale ma to też swój urok.
Myślę, że nic tak nie cieszy na przykład rodzica, jak może inaczej, nigdy najlepsze nawet wino podarowane przez szefa nie będzie tak wartościowe jak pudełko po zapałkach wyklejone kolorowymi papierami przez dziecko i podarowane masz mamo na pierścionki. Więc te handmade'owe rzeczy, zwłaszcza małymi łapkami robione, w ogóle mają jeszcze swoją wartość dodaną.
Więc takich odautorskich gestów jak najwięcej życzymy w te
trzeba nam
święta
zdecydowanie takich
i
gestów.
Przy tych prezentach zwracajmy też uwagę na to, by te prezenty były ekologiczne. Ja bardzo dziękuję za spotkanie i za rozmowę. Moimi gośćmi byli Olga Marszałek, Daniel Podoliński. Jeszcze raz bardzo dziękuję. Przypominam też, że ta audycja do odsłuchania na radiobiałystok.pl, a kolejna Akademia Życia za 2 tygodnie, czyli już w nowym roku kalendarzowym. Zapraszam w imieniu Izy Serafin, która dziś sprząta, a za 2 tygodnie będzie rozmawiać o tym, jak zmienić niechciane nawyki. Do usłyszenia.
Akademia Życia.